czwartek, 13 grudnia z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie, o nasz z Grażyna i Pawlo w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Przypadająca dzisiaj 26. rocznica wprowadzenia stanu wojennego nie kojarzy się z niczym szczególnym wielu młodym Polakom. Tylko 22% pytanej młodzieży wie, co się stało 13 grudnia 1981 roku. Data ta zostanie zapewne zapamiętana przez młodzież w całej Europie. Dziś bowiem w Lizbonie przywódcy 27 państw Unii Europejskiej podpisali traktat reformujący. W imieniu Polski podpisy złożyli premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W drodze do Portugalii delegacja rządowa złożyła wizytę wczoraj w Paryżu. Z Lizbony przywódcy unijni udają się do Brukseli, gdzie zaczyna się szczyt europejski. 13 grudnia 1981 roku Polacy rano zobaczyli wojska na ulicach miast. Dla wielu działaczy opozycji i Solidarności rozpoczynał się długi okres uwięzienia. Dla wszystkich trudny okres stanu wojennego wprowadzonego decyzją generała Wojciecha Jaruzelskiego. Od tego czasu w historii Polski wydarzyło się wiele, tak wiele, że okres ten odszedł niemal w zapomnienie. Z sondażu opublikowanego dzisiaj w Gazecie Wyborczej wynika, że tylko 22% młodych Polaków w wieku 18-24 lata wie, co się stało 13 grudnia 1981 roku. Sondaż potwierdza po raz kolejny sukces propagandy komunistycznej, której powiodła się rehabilitacja ówczesnej decyzji o okupacji wewnętrznej, a przynajmniej gruntowne zatarcie jej rzeczywistego sensu. Do optymizmu skłania jedynie fakt, że z czasem poglądy na ten temat ewoluują prawidłowo. Jak podkreśla gazeta, w sondażu CBOS z roku 2001 aż 51% Polaków uznało decyzję za słuszną, dzisiaj za dobrą uznaje ją 27%. Nadal 59% zapytanych wierzy jednak w legendę o ratunku przed interwencją radziecką, choć tylko 1/3 daje wiarę oficjalnym wyjaśnieniom z owych czasów, jakoby stan wojenny miał ratować gospodarkę i zmierzać do pojednania narodowego. Historycy ubolewają nad faktem, że historia najnowsza Polski ze stanem wojennym włącznie jest dzisiaj niemal całkowicie zignorowana przez szkołę, stąd taka słaba znajomość młodzieży wypadków, które doprowadziły do wyjścia Polski z bloku sowieckiego i wejścia do europejskiej wspólnoty. Być może przyszłym pokoleniom data 13 grudnia będzie się kojarzyła już zupełnie czymś innym. Dzisiaj bowiem w Lizbonie przywódcy unijni podpisali traktat reformujący. W imieniu Polski podpisy złożyli premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W drodze do Portugalii delegacja rządowa złożyła w środę krótką wizytę w Paryżu. Premier Donald Tusk spotkał się z premierem Fillonem, a wieczorem był gościem prezydenta Francji Nicolas Sarkozy'ego. Z Pałacu Elizejskiego delegacja rządowa udała się do podparyskiej miejscowości Maison Lafitte, by złożyć kwiaty na grobach Jerzego Giedroycia, Zofii Zygmunta Herca, Józefa i Marii Czapskich, założyciela i współpracowników legendarnej paryskiej kultury. Po tej uroczystości wszyscy udali się na krótką i niezwykle serdeczną wizytę do siedziby Instytutu Literackiego, którym teraz kieruje Henryk Giedroyć. Później delegacja polska rządowa udała się prosto do Lizbony, gdzie na podpisanie traktatu przybył również prezydent Lech Kaczyński i inni przywódcy europejscy.
Uroczystość podpisania traktatu reformującego UE odbyła się w lizbońskim zabytkowym klasztorze Hieronimitów, gdzie spoczywają m.in. Vasco da Gama i spokrewniony z nim wielki XVI-wieczny poeta portugalski Luís Vaz de Camões, autor narodowego eposu Os Lusíadas. Podpisali go najwyżsi przedstawiciele 27 krajów członkowskich Unii. Jedynie ze strony brytyjskiej podczas uroczystości w miejsce premiera Gordona Browna podpisał go szef brytyjskiej dyplomacji David Miliband. Premier Brown, znany eurosceptyk, przyleciał do Lizbony dopiero późnym popołudniem, ale traktat też podpisał, choć oddzielnie. Jak podkreślił na początku ceremonii szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, traktat lizboński powołuje do życia Unię Europejską powiększoną do 27 państw członkowskich, ponownie zjednoczoną wokół wolności i demokracji. Barroso zaznaczył też, że Europa będzie miała lepsze warunki niż jakikolwiek inny kraj lub grupa krajów, nie do narzucania, tylko proponowania rozwiązań globalnych, które są światu pilnie potrzebne. Aby osiągnąć taki rezultat, wszystkie rządy wykazały się odwagą polityczną. Zachęcam Was teraz do wykazania takiej samej determinacji w okresie ratyfikacji, zachęcał Barroso. Traktat reformujący UE ma wejść w życie 1 stycznia roku 2009, o ile zostanie do tego czasu ratyfikowany przez wszystkie państwa członkowskie. O kilku nowościach w jego tekście powiemy tuż po przeglądzie czwartkowej prasy francuskiej w naszym codziennym kąciku europejskim. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering nazwał traktat lizboński pięknym prezentem urodzinowym dla Europy. Wreszcie udało nam się spełnić marzenie ojców założycieli, stworzyć zjednoczoną Europę o dobrych fundamentach wspólnej bezpiecznej przyszłości, powiedział. Zaznaczył, że do niedawna mówiono o nieprzezwyciężalnym kryzysie unijnym, ale jak dodał, tak samo jak z poprzednich kryzysów i z tego wychodzimy wzmocnieni. Historia zapamięta ten dzień jako dzień, który otwiera nowe nadzieje, powiedział premier Portugalii José Sócrates, otwierając czwartkową ceremonię. Później dodał, że ambitna Europa jest najważniejszym wkładem, jaki możemy dziś wnieść na rzecz polepszenia świata. Świat potrzebuje silniejszej Europy. Podczas uroczystości podpisywania traktatu lizbońskiego prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział, że Francja zamierza zająć należne jej miejsce w łonie Europy. Podkreślił też, że uproszczony traktat, który podpisujemy, stanowi rozwiązanie dla blokowanej i unieruchomionej przez wiele lat wspólnej Europy. Ze strony polskiej traktat lizboński podpisał premier RP Donald Tusk wraz z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Tusk nie omieszkał zaznaczyć, że 13 grudnia to symboliczna data dla jego pokolenia. Dla mojego pokolenia to ważne zamknięcie, podkreślił Tusk, nawiązując do przypadającej w czwartek 26. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Natomiast szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że teraz Unia będzie po przyjęciu traktatu lizbońskiego bardziej spójna i bardziej demokratyczna. Dzisiejszy dzień, jego zdaniem, można porównać do przystąpienia Polski do NATO. To duży sukces dla Europy i dla Polski, powiedział w Lizbonie Sikorski.
Prezydent Polski Lech Kaczyński wrócił po uroczystości do Warszawy, a premier Donald Tusk z delegacją rządową udał się do Brukseli, gdzie jutro będzie kontynuowany szczyt europejski. Inny szczyt, tym razem w sprawie klimatu, powoli dobiega końca w Indonezji. Konferencja mająca przynieść odpowiedzi na pytanie, jak wspólnie walczyć z ociepleniem planety, stała się miejscem potyczek słownych, głównie ze Stanami Zjednoczonymi, które nie chcą się zgodzić na treść deklaracji końcowej. Były wiceprezydent USA Al Gore, tegoroczny laureat Nagrody Nobla, zaproponował nawet, by podpisać deklarację bez Stanów Zjednoczonych. A Unia Europejska zagroziła zbojkotowaniem organizowanej przez USA w styczniu konferencji w sprawie klimatu, jeśli Stany Zjednoczone nie pójdą na ustępstwa na trwającym obecnie spotkaniu na Bali. Sukcesem konferencja ta wydaje się być natomiast w dziedzinie wyrębu lasów. Proces ten bowiem według specjalistów zwiększa o 20% ilość wydzielanego gazu powodującego efekt cieplarniany. Szczyt w Bali zachęca państwa, by zaprzestały masowego wycinania lasów. Proponowana jest nawet cena za zmniejszenie w ten sposób zanieczyszczenia. Wiele też mówiono w Indonezji na temat pomocy krajów uprzemysłowionych dla krajów biednych w dziedzinie ochrony środowiska. Konferencja ma się zakończyć w piątek podpisaniem wspólnej deklaracji, a jaki będzie jej ostateczny kształt i kto ją podpisze, zobaczymy jutro.
Wielka delegacja libijska, towarzysząca paryskiej wizycie pułkownika Kaddafiego, miała w czwartek rano wolne i tłumnie udała się na ulice stolicy Francji, aby przejść się po sklepach i porobić zakupy. Nikt natomiast nie ujawnił, czym zajmował się sam wódz Dżamahirii Ludowej. Świta Kaddafiego liczy sobie ponad kilkaset osób. To też na znaczne dochody mogą liczyć nie tylko wielkie koncerny francuskie, bo to zapewnił wcześniej prezydent Sarkozy, ale także paryskie wielkie sklepy. pułkownik Kaddafi ze względów bezpieczeństwa utrzymuje ścisłą tajemnicę w sprawie swych zamiarów. Czwartkowe pogłoski mówiły, że udał się na polowanie lub na cmentarz w Colombelle des Églises, gdzie pochowany jest generał Charles de Gaulle. W środę, w miarę jak pan pułkownik płynął statkiem po Sekwanie w Paryżu, zamykane były dla ruchu po kolei wszystkie paryskie mosty.
Dodajmy tylko, że w ambasadzie polskiej w Paryżu odbyła się dzisiaj dyskusja na temat wartości i budowy idei europejskiej, a w konferencji wzięli udział m.in. były przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Delors i profesor Bronisław Geremek. Sprawozdanie z tej konferencji znajdziecie Państwo w naszych programach w najbliższym czasie. A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Krzysztof Rutkowski.
Low cost, po polsku taniocha, to temat z okładki Libération, która bezwiednie udziela swoim czytelnikom przyspieszonego kursu racjonalnej gospodarki. Obniżyć ceny, żeby podnieść realne dochody ludności. To świetny pomysł, pisze Didier Pourquery w komentarzu redakcyjnym. Mniej płacić, by więcej kupić, to logiczne. Taka konkurencja nie kosztuje nic z budżetu państwa. Low cost to zresztą żadna nowość. Francuzi nawrócili się na ten system już parę lat temu. Podróżują dzięki temu taniej, kupują taniej podstawowe towary, strzygą się za pół ceny, a nawet kupują działki z domami za marne 145 tysięcy euro. Czy to jednak wystarczający powód, by wszystko objąć tym systemem, niepokoi się lewicowy dziennik? Konsumenci płacący taniej to przecież także pracownicy, którzy chcą ocalić swoje zdobycze socjalne i dochody, a to niełatwo zagwarantować. Dlatego właśnie low cost rymuje się często z delokalizacją. By go rozwijać, trzeba porozumienia między krajami bogatymi i rozwijającymi się, by uniknąć dumpingu socjalnego. Łatwo to powiedzieć, trudniej skontrolować. To zresztą paradoksalny pomysł. Z jednej strony obniżać francuskie ceny, z drugiej zapewniając, że przyszłość naszej gospodarki leży w wartości dodatkowej wyższych technologii. To zaś oznacza wyższe kwalifikacje, inwestycje w badania naukowe oraz marże, po czym ceny, które tę wartość dodatkową odzwierciedlają. Należy więc bardzo uważnie przyglądać się owej tendencji do obniżania kosztów i kreowania coraz to tańszej podaży artykułów zastępczych. Państwo i organizacje związkowe muszą się troszczyć o jasne i sprawiedliwe reguły gry. Low cost owszem, ale nie za wszelką cenę, pisze komentator Libération. Komentarz uwikłany po szyję w sprzeczności. Sprowadza się on bowiem do pytania, jak produkować drożej, zarabiać więcej, żyć wygodniej, a płacić mniej. Na dalszych stronach Libération analizuje projekt reform ustrojowych i administracyjnych rządu Sarkoziego, wyrażając pogląd, że to wszystko mydlenie oczu, a państwo próbuje się wykręcić od swoich obowiązków. Oto naczelny paradoks. Francuz chce, żeby państwo zajmowało się wszystkim, zarazem nie wtrącając się do niczego. Chłodniej analizują tę sprawę Les Echos, dziennik ekonomiczny. Tyle było przemówień, raportów i obietnic, które od lat ugrzęzły w błocie, że nic dziwnego, iż propozycje prezydenta przyjęto ze sceptycyzmem, pisze dziennik. Coś się jednak zmieniło od czasów Mitterranda. Obywatel zdał sobie sprawę ze stanu finansów publicznych. Prezydent jest gotów wziąć na siebie to niełatwe zadanie, choć nie wiadomo, co z tego wyniknie na tle trudnych stosunków z Brukselą. Odsłonięty wczoraj projekt stanowi zaś dopiero pierwszy etap. Zmierza we właściwym kierunku, nie łudźmy się jednak. By w kasie państwa nastąpił prawdziwy przełom, trzeba się będzie posunąć dużo dalej. Wydatki publiczne stanowią we Francji 54% PKB, co stanowi rekord w skali europejskiej, choć jednocześnie francuski model społeczny i wzrost gospodarczy nie budzą zachwytu. Nic w rządowym projekcie nie pozwala oszacować przyszłych oszczędności. Na razie dotyczy on tylko wewnętrznego funkcjonowania urzędów. Inne, znacznie trudniejsze kwestie, ubezpieczenia społeczne, zasiłki rodzinne, pomoc dla przedsiębiorstw, system podatkowy, odkładając na później. A to dlatego, że ci, co na tym stracą, będą krzyczeć dużo głośniej od tych, co na tym zyskają. Więcej dowiemy się dopiero po wyborach samorządowych. Przełoży się to później na 4 kolejne budżety państwowe. Politycznie biorąc, to rzecz zrozumiała. Z ekonomicznego punktu widzenia to żółwie tempo, podkreśla ekonomiczny dziennik Les Echos.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Popołudniowy Le Monde zamieszcza relacje ze środowego spotkania pułkownika Kaddafiego z delegacją 200 kobiet muzułmańskich w pawilonie Gabriel przy Polach Elizejskich. Według Ariane Chemin, autorki artykułu zatytułowanego W pawilonie Gabriel okrzyki radości zielone sztandary na cześć wyzwoliciela kobiet, atmosfera podczas spotkania była gorąca i serdeczna. Organizatorka imprezy, przewodnicząca francuskiego Stowarzyszenia Kobiet Muzułmańskich, osobista przyjaciółka pułkownika Kaddafiego, oficjalnie wspierająca w kampanii wyborczej Nicolas Sarkoziego, wspólnie z innymi członkiniami delegacji, jedna z nich wystąpiła w kostiumie królowej Francji, żony Ludwika XIV, ponieważ pułkownik Kaddafi uwielbia króla słońce, wydawała arabskie okrzyki radości. Nowe okrzyki polegają na śródziemnomorskim odpowiedniku bawarskiego jodłowania. Aktywistki powiewały również zielonymi sztandarami i oklaskiwały każdą wypowiedź Kaddafiego, chociaż z różną intensywnością. Szczególny entuzjazm wzbudziło oświadczenie libijskiego przywódcy o kobietach afrykańskich, które są ofiarami przemocy i niesprawiedliwości, wychowujących samotnie dzieci, podczas gdy mężczyźni żenią się z kolejnymi kobietami i je opuszczają. Po tej wypowiedzi Kaddafiego arabski odpowiednik bawarskiego jodłowania drgał pod sufitem pawilonu Gabriel z natężeniem sięgającym zenitu, a owacją nie było końca. Natomiast entuzjazm zmniejszył się znacznie, kiedy pułkownik Kaddafi stwierdził: sytuacja kobiet europejskich jest tragiczna, ponieważ zmuszone są one często do wykonywania pracy, której nie chcą wykonywać. Chciałbym wyzwolić kobiety europejskie spod opresji, której są poddawane. Po takim diktum ktoś jeszcze z rozpędu zajodłował po arabsku, ale ostatnie dźwięki okrzyku radości rozbrzmiały kozim bekiem. Po spotkaniu pisarka Calixte Beyala oświadczyła dziennikarce Le Monde: on uwielbia kobiety, to może nie podobać się na Zachodzie, ale Afryka to lubi. Kaddafi przywrócił Afryce godność. Catherine Chastenet, przewodnicząca organizacji Kobiety i Wolność, która przybyła na spotkanie z Kaddafim przez ciekawość, doświadczyła, jak on może powiedzieć, że tak wiele zrobił dla kobiet, skoro kazał torturować bułgarskie pielęgniarki. Przewodnicząca kobiet muzułmańskich odparła z oburzeniem, że rozmawiała z bułgarskimi pielęgniarkami, które przysięgały na duszę, że nikt ich nie torturował. I tak toczy się ten świat.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie.
Piotr Rosochowicz.
Oto kilka innowacji, jakie wprowadza podpisany w czwartek w Lizbonie traktat reformujący UE, który od dzisiaj będzie nosił nazwę Traktatu Lizbońskiego. Traktat ten, podkreśla Agence France-Presse, nie jest europejską konstytucją w pełnym tego słowa znaczeniu. Wprowadza on jedynie poprawki do traktatów założycielskich rzymskiego z roku 1957, z Maastricht z roku 1992, z Amsterdamu z roku 1996 i traktatu nicejskiego z roku 2000. Usunięto zeń wszelkie symbole mogące go kojarzyć jakoś z federacją, takie jak flaga, hymn czy waluta, pomimo faktu, że praktycznie to one istnieją. Jedynie 16 krajów w specjalnym aneksie przyznaje, że wyraża całkowitą zgodę na tego rodzaju symbole. Karta Praw Podstawowych dotyczy jedynie prawa europejskiego i nie wchodzi w kompetencje praw w poszczególnych krajach członkowskich. Londyn i Warszawa uzyskały tymczasowe zawieszenie wprowadzenia tej karty w życie. Zamiast zmieniającej się co pół roku prezydencji, traktat stwarza stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, wybieranego przez europejskich przywódców na okres 2,5 roku. Rotacja półroczna będzie nadal dotyczyła przewodniczenia posiedzeniom Rady Ministrów UE. Wspomniany prezydent, który nie będzie pełnił żadnej funkcji w kraju pochodzenia, będzie przygotowywał cykliczne posiedzenia na szczycie, będzie reprezentował UE na scenie światowej, bez wchodzenia jednak w bardzo wzmocnione kompetencje wysokiego komisarza UE do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ten ostatni w randze wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej będzie koordynował wszystkie poczynania UE poza jej granicami. Oba te stanowiska mają być obsadzone pod koniec roku przyszłego. Komisja, która zgłasza propozycje ustawodawcze, będzie miała w roku 2014 liczbę komisarzy równą 2/3 państw członkowskich. Obecnie każde państwo ma jednego komisarza. Kompetencje Parlamentu Europejskiego rozszerzone są w sprawie wspólnego z państwami członkowskimi UE podejmowania decyzji dotyczących wymiaru sprawiedliwości, spraw związanych z bezpieczeństwem oraz legalną imigracją. Parlamenty poszczególnych krajów będą mogły zwrócić się do Komisji o wprowadzenie do uchwał poprawek, które naruszają kompetencje przepisów krajowych w państwach członkowskich. Decyzje mają być podejmowane większością kwalifikowaną w 40 działach. Brytyjczycy i Irlandczycy będą mogli uchwały UE stosować w tych domenach, w których zechcą, ale nie będą mieli prawa do blokowania ich wprowadzania na szczeblu ogólnoeuropejskim. Jednomyślność podejmowania decyzji obowiązywać będzie w sprawach polityki zagranicznej, finansowej, socjalnej i w sprawach dotyczących ewentualnych poprawek do traktatów europejskich. Nowy system głosowania mówi, że dana decyzja otrzymuje większość kwalifikowaną głosów, jeśli w głosowaniu poprze ją 55% krajów członkowskich reprezentujących 65% ludności UE. W pełni system ten ma obowiązywać po kompromisach z Polską od roku 2017. Traktat wprowadza też zupełnie nowe cele i zadania UE w dziedzinie wspólnej polityki energetycznej i walki z ocieplaniem się naszej planety. Daje on też każdemu państwu członkowskiemu możliwość opuszczenia UE na warunkach wynegocjowanych ze współpartnerami.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy teraz do wysłuchania wywiadu z ministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Radosławem Sikorskim, z którym o polskiej polityce zagranicznej, głównie europejskiej, rozmawia Piotr Moszyński.
Gdyby miał pan określić najważniejsze z najważniejszych priorytetów polskiego rządu w polityce europejskiej, to co by pan wymienił?
No tutaj polska strategia jest długofalowa i wieloletnia. Zależy nam na tym, aby Polska miała ważny wkład w kształtowanie wymiaru wschodniego Unii Europejskiej. Zależy nam na wzmacnianiu solidarności energetycznej Unii Europejskiej, no i na podtrzymaniu zdolności i chęci Unii Europejskiej do rozszerzenia. Bo uważam, że będziemy normalnym europejskim krajem wtedy, gdy będziemy mieli normalnych europejskich sąsiadów, to znaczy członków tych samych klubów świata zachodniego po obu stronach naszej granicy.
Polska deklaruje pośpiech w ratyfikacji traktatu reformującego instytucje Unii. Chce być jednym z pierwszych krajów, który dokona tej ratyfikacji. Właściwie dlaczego?
Jesteśmy krajem, który chce wysłać jasny sygnał, że jako członkowie chcemy, aby Unia Europejska odniosła sukces. A ponieważ podpisujemy traktat, który ma Unię Europejską usprawnić i ponieważ podpisujemy traktat w kształcie, który jest, co do którego główne siły polityczne, rząd i dzisiejsza opozycja osiągnęły konsensus, więc nie ma powodu zwlekać.
Premier Tusk złożył świeżo wizytę w Berlinie. W samej Polsce komentarze są, powiedziałbym, dość surowe w tej sprawie. Kilka polskich gazet w dzisiejszych wydaniach pisze, że w Berlinie premier Tusk nie uzyskał żadnych dokładnie ustępstw strony niemieckiej w trzech kluczowych dla siebie kwestiach. Czy są podstawy do oceniania mimo to stosunków polsko-niemieckich optymistycznie, czy raczej zmierzamy ku powrotowi do ochłodzenia w pana ocenie?
Ja myślę, że to, te komentarze to raczej wyraz niecierpliwości naszych mediów, którą ja rozumiem. Ale myślę, że to, że sprawa embarga na polskie mięso w ciągu kilku tygodni od zaprzysiężenia nowego rządu wydaje się na dobrej drodze, to raczej dowodzi naszej nadzwyczajnej skuteczności. Jeszcze dwa dni temu mówiono, że polityka uśmiechów jest nieskuteczna, a okazuje się, że jest skuteczniejsza niż polityka zaciśniętych ust.
Czy w sprawie gazociągu północnego spodziewa się pan jakichś postępów?
To są na razie zapoznawcze rozmowy, to jest na razie tylko odblokowanie dialogu. No my się nie boimy faktów, my się nie boimy nowych informacji, my się nie boimy rozmawiać z ludźmi. Jak powiadam, pierwsze jaskółki już są. Zaznajomimy się z argumentami strony niemieckiej i dopiero wtedy podejmiemy decyzję. Zawsze w miarę upływu czasu warto się przyjrzeć kwestiom, nawet najbardziej kontrowersyjnym, nowymi oczyma. Tutaj trzeba oddać głos Ministerstwu Gospodarki i ekspertom. To są bardzo skomplikowane kwestie i powinny one być dyskutowane na bazie faktów, a nie uprzedzeń.
Wspomniał pan sam przed chwilą, że pojawiły się perspektywy odwilży w stosunkach polsko-rosyjskich, z tym, że dzieje się to akurat w okresie, gdy pojawia się sporo zastrzeżeń co do demokratyczności procedur wyborczych w Rosji samej. Czy polska dyplomacja będzie teraz ściśle podporządkowana zasadom tak zwanego twardego realizmu politycznego?
Nie, my oczywiście mamy, Polska jest krajem, który kocha wolność, który na promowaniu wolności, jest to nasza ważna marka międzynarodowa i od tego nie odstępujemy. Ale polskie argumenty sprzed paru lat co do tego, w którym kierunku idą sprawy za naszą wschodnią granicą, po prostu zwyciężyły. I Polska jest teraz bardziej w głównym nurcie opinii europejskiej co do tych tendencji. Trzeba po prostu wiedzieć, kiedy się osiągnęło sukces.
Proszę powiedzieć, jakie argumenty przekonały prezydenta Kaczyńskiego do rezygnacji ze stawania na czele polskiej delegacji na szczyt w Brukseli?
Myślę, że argumenty funkcjonalne, to znaczy takie, że to był mądry kompromis, który pan prezydent zaakceptował. Mianowicie, że tam, gdzie mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym, takim jakim jest podpisanie traktatu, co więcej traktatu, w którego wynegocjowanie pan prezydent miał swój wkład. Tam obecność głowy państwa jest wskazana ze względu na rangę tego wydarzenia. Natomiast w Brukseli będzie rutynowa Rada Europejska, na której będą dyskutowane takie kwestie jak migracja, jak strategia lizbońska w unowocześnieniu gospodarki i większej jej konkurencyjności, gdzie będą dyskutowane sprawy zagraniczne, ale nie Polski, ale Unii Europejskiej jako całości. No to w sensie funkcjonalnym są kwestie rządu. Rządu, który wywodzi się z innej opcji politycznej niż pan prezydent i wydaje mi się, że jest rzeczą naturalną, że swój rząd, stanowisko swojego rządu będzie prezentował premier. Cieszę się, że ten zdroworozsądkowy argument został zaakceptowany.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy.
Na linii paryskiego metra numer 10 między stacjami Sèvres, Babylone i Mabillon znajduje się nieczynna i pogrążona w ciemnościach od 60 lat stacja Croix Rouge. W ramach partnerstwa RATP, czyli paryskiego metra i francuskiej Biblioteki Narodowej, przejeżdżające tam pociągi zwalniają obecnie tempo, a pasażerom ukazują się migające na ścianach nieprzyzwoite obrazki. Nieco zamazane, rozczłonkowane i przesłonięte woalkami, które wszelako na chwilę się unoszą. Napatrzyć się nie sposób, ale zasygnalizowana jest w ten sposób czynna w nowym gmachu Biblioteki Narodowej wystawa pod tytułem Piekło Biblioteki – Eros w ukryciu. Piekłem bibliotekarze tej szacownej instytucji nazwali jeszcze w XIX wieku osobny gabinet, do którego trafiały dzieła obrażające dobre obyczaje. Trzymano je w osobności już wcześniej, około 1750 roku, kiedy biblioteka nosiła jeszcze miano królewski. Wobec coraz większej frekwencji czytelników i w obawie, by niektóre księgi nie wpadły w niepowołane ręce, odseparowano od głównych zbiorów obscena. Natomiast w 1844 roku nadano tym zbiorom już oficjalnie nazwę piekła, a wkrótce potem filię piekła utworzono w gabinecie Rycin. W 1876 roku piekło było zamieszkałe przez 620 książek, dziś jest ich ponad 2000. Piekło zostało zlikwidowane w roku 1969, co było zabawnym skutkiem wydarzeń i przemian obyczajowych roku 1968. Jego zawartość przeniesiono wtedy do normalnego księgozbioru, przy czym dla pospolitej pornografii wyznaczono specjalną wspólną akcyzę oktawo Y290 000. Po czym okazało się, że to rozwiązanie wszystkim komplikuje życie. Toteż przywrócono piekło istnieniu w roku 1984, tyle że korzystanie z niego nie podlega innym ograniczeniom niż pozostałe zbiory biblioteki. No tak, ale ponieważ wielką część zbiorów piekła stanowią starodruki udostępniane jedynie badaczom, bibliotekarze odpowiedzialni za ten dział zdecydowali się na obecną wystawę, po części po to, by uprzedzić zarzut cenzury. Piekło jest uparte. Trzeba było zakazać na wystawę wstępu młodzieży do lat 16. Przed 15 laty pisałem w tej kronice, że właściwym miejscem dla pornografii jest muzeum i jeśli uznać, że biblioteka jest rodzajem muzeum, utrzymuję tę opinię. Amory bogów z XVI wieku z obrazkami do tekstów Aretina, Tereska filozofka, bestseller Markiza d'Argent, który podawano sobie pokryjomu w XVIII wieku, opowiadający o inicjacji zmysłowej panienki. Pierwsze wydania dzieł Markiza de Sade. Wszystko to budzi dziś pełną czułości, sympatię, dlatego że libertyńskiej treści towarzyszy dosyć wysoka jakość rysunku i teksty pisane językiem wyszukanym, a dowcipnym. Na przełomie XVIII i XIX wieku oraz później, aż do naszych czasów, ta produkcja rozdwaja się na dwa nurty. Z jednej strony staje się bardziej wulgarna i komercyjna, z drugiej arcydzieła erotyzmu produkują Baudelaire, Pierre-Louis, Aragon, Georges Bataille. Można by listę długo jeszcze ciągnąć. Równolegle fotografia otwiera dla erotyzmu i pornografii bezkresne perspektywy. W XIX wieku zbiory piekła wzbogacały się głównie dzięki konfiskatom. Dziś autorzy tego rodzaju dzieł sami marzą o tym, by biblioteka zechciała je do piekła przyjąć. Bramy piekła są zresztą nadal otwarte dla co wybitniejszych dzieł, których erotyczna treść kwalifikuje do tego towarzystwa. Pierwsza część wystawy to historia powstania piekła, następnie poznajemy równolegle jego zawartość w kilku głównych działach oraz pokazaną za pomocą odpowiednich dokumentów historię podejścia do literatury nieobyczajnej, od tajnych drukarni, cenzury, zakazów i konfiskat po stopniowe jej upubliczniania.
RFI, la radio du monde.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Jednym z najpiękniejszych mostów przerzuconych tacykwaną i najczęściej uwiecznianym na turystycznych fotkach jest most Aleksandra III. Mimo że inne mają więcej uroku jak Pont Neuf, most Świętego Michała czy most Notre Dame, to jednak ten, zwieńczony połyskującymi w słońcu końmi, należy do najbardziej znanych mostów Paryża. Stało się to również za sprawą jego lokalizacji. To most jak luneta. Można z niego podziwiać wspaniałą perspektywę od pół elizejskich aż po lśniące złotem kopuły kościoła inwalidów. Z drugiej strony konstrukcja miała nie zakłócać perspektywy Sekwany. Z jednej strony wieża Eiffla, a z drugiej katedra Notre Dame. Most nazwany imieniem nie papieża, który w 1163 roku kładł kamień węgielny pod budowę katedry, lecz cara Rosji. A przyczyny ku temu były różne, przede wszystkim polityczne. Bo to nie były prezydent Jacques Chirac wymyślił wdzięczenie się Francji do Kremla. Ta tradycja sięga swymi korzeniami bardziej odległych czasów. Pierwszy projekt mostu powstał w 1811 roku, czyli wtedy, gdy stosunki francusko-rosyjskie nie należały do najlepszych. Drugi projekt ujrzał światło dzienne w 13 lat później, gdy było już po Waterloo i po wycinaniu drzew na polach elizejskich przez kozaków. Tak naprawdę do budowy mostu zabrano się jednak dopiero pod koniec XIX stulecia w 1896 roku. Prace nabrały tempa w związku z planami stworzenia monumentalnego kompleksu urbanistycznego, jaki zaprojektowano w związku z wystawą światową w 1900 roku. W skład kompleksu wchodziły dwa pałace, Grand i Petit Palais, i właśnie most, który miał wbijać się między niej i być najkrótszą drogą do nich prowadzącą. Projekt był bardzo śmiały. Miało być tylko jedno przęsło o bardzo niskim łuku długości ponad 100 metrów. Ozdoby to najlepsze świadectwo tradycji Belle Époque, mieszanka barokowego przepychu z kamiennym ogrodem botanicznym. Projektantem był główny architekt Paryża, Resal. Po jakimś czasie owa dekoracyjność mostu znudziła się paryżanom i most otrzymał nowy pancerz, tym razem w stylu Art Deco, a to za sprawą kolejnej wystawy sztuki dekoracyjnej i przemysłowej. Niemniej w kilkadziesiąt lat później znów miał miejsce kolejny zwrot i most wrócił do swojego dawnego wystroju, takiego jaki znamy dzisiaj. Po jego bokach, jak na straży, stoją potężne słupy wspierane jońskimi kolumnami. Na ich szczycie, w triumfalnym zlocie, wznoszą się skrzydlate postacie fruwające na pegazach ze złoconego brązu. To alegorie sławy. I czyż zatem można się dziwić, że na dwa dni przed obchodzoną z wielką pompą 200. rocznicą rewolucji francuskiej, ówczesny prezydent Mitterrand, przejeżdżając po moście, skonstatował, że pegazy wyblakły zanadto. To też natychmiast zarządził, jakby chciał Becket zwyżyć swojej boskiej boskości, aby bezwłocznie owe pegazy ozłocono, albowiem właśnie tędy miał sunąć korowód samochodów z prezydentami, królami, premierami, że już mniejszych szaraczków nie wspomnę. W ciągu dwóch dni pegazy ozłocono, kosztowało to ponad 200 milionów ówczesnych franków, co dzisiaj w odmętach euro utonęło w sposób niefrasobliwy, bo i kto chciałby tym się zajmować przeliczaniem. Flora, fauna, mitologia, czego na tym moście nie ma? Figury od strony Placu Inwalidów symbolizują wojnę, od pól elizejskich pokój. No, bo jakże mogłoby być inaczej? Triumfalny charakter budowli podkreślają nimfy, alegorie Sekwany i Newy. Ale to nie koniec, bo to są i personifikacje symbolizujące Francję w czterech epokach jej świetności. Dalej figury dzieci, którym udało się okiełznać lwa. Cały ten kompleks, dwa pałace i most, to też kompleks, tyle że niższości. Miała to być odpowiedź Anglikom na ich puszenie się z powodu ich kryształowego pałacu, Crystal Palace, zbudowanego na pierwszą wystawę światową w 1855 roku. Jakąż to wielką frajdę mieli Francuzi, gdy przez bramę na moście udekorowaną alegoriami Francji i wystawy przemysłu i sztuki przyjechała królowa Wiktorii, władczyni wielkiego imperium, z którym Francja ze wzajemnością od zawsze, czyli od Eleonory Akwitańskiej, rywalizowała. Zaczęło się od budowli mostu, skończyło na tenisie, piłce nożnej, przede wszystkim rugby. Ale jeśli chodzi o ten most, to historia jego nazwy sięga w głębsze pokłady. Oto jest rok 1870. Francja jest na kolanach po klęsce w wojnie z Prusami. Wprawdzie paryski Grand Hotel ratował się w chwili obleżenia i głodu wykwintnymi menu, w którym figurował smażony szczur, śmietanie i deser z kwiatów begonii, ale poczucie klęski lepiło się gorzkim smakiem do warg Paryża i Francji. Na polach pod Sedanem rozpadło się drugie cesarstwo. W galerii lustrzanej Wersalu król pruski ogłosił się cesarzem Zjednoczonych Niemiec. I to tutaj w Wersalu w wyniku tej uroczystości narodził się Wilhelm I. Francja płaciła przykro wysoką kontrybucję 5 miliardów franków w złocie i przez kolejne 3 lata musiała finansować pobyt pruskiego wojska na swoim terenie. Co gorsza, traciła na rzecz Niemiec Alzację i Lotaryngię. Francja jest upokorzona, Francja na kolanach. To nie koniec XX wieku. Wtedy dla Francji Niemcy wydawały się tak dalekim sprzymierzeńcem, partnerem i sojusznikiem jak Madagaskar. W 10 lat później tworzy się Trójprzymierze. Niemcy, czy raczej Prusy, Włochy i Cesarstwo Austro-Węgierskie. A zatem trzeba się zwrócić w inną stronę. Wprawdzie w wyniku wojny krymskiej przeciwko Rosji powstał most Alma na chwilę sojuszu z Anglikami, ale partnerstwo z Albionem miało w sobie coś z Macbethowskiego przekleństwa. I oto ta republikańska Francja, której świst gilotyny musiał w Petersburgu wzbudzać mrowienie w karku carów, ta demokratyczna i liberalna Francja znalazła politycznego kumpla feudalnej, zniewolonej Rosji, której bliżej było do terroru Iwana Groźnego niż do otwartości encyklopedystów. Car Mikołaj II osobiście położył kamień węgielny pod budowę mostu. Dokonał tego zwykłym młotkiem, ale podobno kielnia była ze złota. Jest jeszcze trochę miejsca w Paryżu na mosty Gorbaczowa, Jelcyna i rzecz jasna Putina. Architektura wszystko wytrzyma. I love Paris in the springtime.
Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
W październiku bieżącego roku wybitny tłumacz literatury polskiej na francuski i francuskiej na polski, poeta, pisarz i publicysta Krzysztof Jerzewski został laureatem dorocznej Nagrody Polskiego Penklubu. Nagroda ta przyznawana jest już od 1929 roku. Przed mikrofonem Krzysztof Jerzewski.
Są dwie wersje tej nagrody. Jedna to jest właśnie przyznawana wybitnym tłumaczom. I to zarówno, prawda, z obcych języków w kierunku języka polskiego, jak z języka polskiego na obce, tak to jest mój wypadek, prawda, bo ja tłumaczę z polskiego na francuski. No inna wersja to jest po prostu nagroda poetycka. Także no, tych laureatów to się uzbierało i to bardzo znanych od 29 roku, także jestem bardzo zaszczycony.
Profesorowy Władysław Bartoszewski wręczał panu osobiście
nagrodę. Tak jest, tak, tak. Prezes Bartoszewski, było dwóch laudatorów, pani Żurawska i Janusz Odrowąż-Pieniążek, którzy mówili o mojej działalności od lat już jednak no, 30 kilku, prawda, we Francji. Właściwie co roku ukazuje się jakiś nowy mój przekład.
Tłumaczył pan polskich poetów, no, poczynając od Norwida, kończąc może na Szymborskiej i współczesnej poezji. Czy policzył pan kiedyś tomiki, które pan przełożył na francuski? Tomy i tomiki, prawda? Bo no, przetłumaczył pani... pan Vademecum na przykład wielkie dzieło Norwida.
No, przełożyłem tom wierszy Miłosza, no teraz właśnie tom wierszy Różewicza, tom wierszy Szymborskiej, dwa tomy Baczyńskiego, jeden tom Teresy Tomsi, jeden tom Lidii Żukowskiej. No i poza tym wydałem chyba 6 antologii polskiej poezji, ale to, prawda, było publikowane w kwartalnikach, no, notabene Cahiers Bleu, prawda, ale to były dość duże antologie, także właściwie można je uważać za nieomalże za książki, prawda, osobne. No więc tak, no trochę się tego uzbierało. No samego Norwida wydałem kilka tomów, prawda, 5 właściwie jak dotychczas, bo osobne wydanie, prawda, Vademecum, poza tym wybór wierszy jego, no, bo tam właściwie dwa wybory jego wierszy, no i Fortepian Chopina w wydaniu luksusowym, który się ukazał w zeszłym roku.
Tłumaczy pan również prozę?
Tak, no.
Przetłumaczył pan Kuśniewicza na przykład?
Tak, no 5 tomów Kuśniewicza, 5 tomów Gombrowicza, w korespondencję Szulca, Ciemności kryją ziemię Andrzejewskiego. No dużo jest tych autorów, no jest ten Czcibor Piotrowski, prawda, no osobno Jan Paweł II, prawda, w zeszłym roku. Także Zaniewski, Szczur Zaniewskiego, słynny bestseller światowy. Także no jest tego sporo. No w tej chwili chyba ponad 40 tomów już ukazało się moich przekładów we Francji.
A jak pan wybiera właśnie autorów, których później pan tłumaczy? Czy to są autorzy, którzy są panu jakoś bardzo bliscy? Czy myśli pan o czytelniku francuskim, wyobrażając sobie, jak ten autor zostanie przyjęty tutaj we Francji właśnie?
No więc, jeśli te elementy można jakoś ze sobą pogodzić, to jestem bardzo szczęśliwy oczywiście. No naturalnie nie można tłumaczyć czegoś, czego się nie cierpi. Bo to jest istna tortura. Tłumaczę tylko autorów, których naprawdę kocham w cenie, wysoko i tak dalej. No, jeśli rzeczywiście są to autorzy, którzy mogą zainteresować się publiczność francuską, no to tym lepiej. Bo tłumaczyć coś, co nie ma żadnych szans na rynku francuskim, który jak wiadomo jest szalenie trudny, szalenie kapryśny. I Polska,
zwłaszcza jeśli chodzi o poezję.
No zwłaszcza, poza tym w ogóle Polska jest ciągle mimo wszystko niestety krajem egzotycznym dla Francuzów. Także to byłoby zupełnym szaleństwem, bo to było po prostu no, kilkunastu, prawda, czytelników. Zresztą i tak nie trzeba się łudzić. Książki polskie na ogół się sprzedają w bardzo małych nakładach. Z wyjątkiem powiedzmy Kapuścińskiego czy Gombrowicza. No, kiedyś Rudnicki, no to powiedzmy były nakłady nieco większe, ale oczywiście no, trudno je porównywać z nakładami na przykład wielkich pisarzy amerykańskich. Prawda? No ale jest na to publiczność. Jest te powiedzmy od kilku do kilkunastu tysięcy osób w tej Francji, która liczy 63 miliony, no to zawsze coś. W każdym razie trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich 30 kilku lat sytuacja się jednak poprawiła, bo w latach powiedzmy 50-tych, 60-tych, no to dosłownie było kilka książek polskich rocznie się ukazywało. Dzisiaj ukazuje się ich 50, 60, 70. To jest jednak olbrzymia różnica, prawda? Postęp.
Jest pan również poetą, scenarzystą. Interesuje się pan muzyką, jest pan artystą wszechstronnym, można by powiedzieć.
No to właśnie staram się jakoś pogodzić tę, prawda, moją pasję, czy to do muzyki, czy do palarstwa, czy do rzeźby, właśnie na łamach mojej własnej poezji, bo jestem autorem tomu, który nazywa się zresztą Muzyka i który jest inspirowany przez dzieła kilkudziesięciu, 64 kompozytorów od Palestyny do Pandereckiego. Teraz właśnie będę wydawał tom poświęcony malarstwu, Płomień i Noc. Wydaje mi się, że te trzy dziedziny sztuki poezja, malarstwo, muzyka, no rzeźba, właściwie cztery, prawda, są bardzo sobie bliskie i pokrewne, i pasjonujące jest właśnie wydobywanie jakichś wspólnych elementów, które je łączą.
A co pan będzie tłumaczył? Jakiego polskiego poetę, czy jakiego polskiego autora na francuski w najbliższym czasie?
No więc w najbliższym czasie właśnie ukaże się tom Regio Tadeusza Różewicza, który otrzymał Europejską Nagrodę Literacką za rok 2008. Poza tym mam tłumaczyć drugi tom Lemetnarza Jana Pawła. Pierwszy ukazał się 2 lata temu. No, mam tłumaczyć duży wybór pism Szymanowskiego, Karola Szymanowskiego, prawda? No i jest też, mam też szereg innych projektów, ale bolałbym może o nich nie mówić, bo na razie to są takie tylko rzucone, że tak powiem, w przyszłość projekty, ale jeszcze nie mam całkowitej pewności, czy uda mi się je zrealizować. W każdym razie jest tego sporo, no i poza tym mam sam swoich kilka tomów już przełożonych na francuski, które też będę wydawał, bo jak dotychczas, prawda, wydałem w Polsce 8 tomów wierszy, a we Francji 3. Chcę to zrobić w niedługim czasie.
Enfin, enfin, on aime les poètes. Leur printemps éternel méritait cette fête. Pour leur dire merci de nous avoir trouvés. Qu'un songe est réussi quand il est bien rêvé. Les poètes heureux descendent dans la rue, déclamant ou chantant humaine poésie. Une foule autour d'eux joyeuse est accourue, célébrant leur amour des choses de la vie. Ce sont tous des amis dont beaucoup ont souffert, masquant les mauvais jours de sourires frivoles, parlant de paradis pour oublier l'enfer et pour signer de tout, musiques et paroles. À présent nos espoirs leur disent bienvenue dans la couleur du temps nouveau qui s'éparpille. Oui, tout devient azur dès que le soleil brille, ressuscitant alors la beauté disparue. Les poètes en cœur vont chanter dans la rue. Ce sont tous des amis dont beaucoup ont souffert, masquant les mauvais jours de sourires frivoles, parlant de paradis pour oublier l'enfer et pour signer le tout, musiques et paroles. À présent, nos espoirs leur disent bienvenue dans la couleur du temps nouveau qui s'est frappé. Oui, tout devient azur dès que le soleil brille, ressuscitant alors la beauté disparue. Les poètes heureux s'éloignent dans les
Radio du Monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Narodziło się na przedmieściach i w domach publicznych Buenos Aires. Do Paryża przybyło przez Marsylię około roku 1910. Z podejrzanych dzielnic trafiło na salony artystycznego Montparnasse'u. Z biegiem lat znajdowało kolejnych wykonawców, nowe gwiazdy. Zachowało też pamięć o kilku legendach. To oczywiście tango argentyńskie. Gran Orquesta Tango Via Buenos Aires. Pod dyrekcją Andresa Linieckiego i Cristiana Zarate, grających na fortepianach. Gościem specjalnym orkiestry był trzeci dyrygent Victor Lavalen. Inne gości wymienia za chwilę, najpierw nieco muzyki. Przypomnę jeszcze, że utwory, których dziś słuchamy, pochodzą z płyty wydanej z okazji festiwalu w paryskim Teatrze de Chaillot. To była kompozycja Emilio Balcarce, La Bardona. Grała orkiestra Escuela de Tango pod dyrekcją kompozytora. W skład orkiestry Tango Via z Buenos Aires wchodzi kwiat współczesnego tanga argentyńskiego. Muzycy, kompozytorzy, autorzy aranżacji, dyrygenci. Orkiestra zaprasza regularnie solistów. W poprzednim magazynie słuchaliśmy piosenkarza i bandoneonisty Rubena Juareza. Poza nim w Paryżu grali lub śpiewali Alejandra Radano, Diego Bros, Emilio Balcarce, dyrygent i wielka sława bandoneonu, piosenkarz Guillermo Fernandez, wystąpili zaproszeni tancerze. W programie trzecim była to para Osvaldo Sotto i Lorena Hermoncida. Oraz ponownie Diego Bros, jako że jest on również tancerzem solowym. Towarzyszyli im w dyskretnych pasażach tancerze, wśród nich czterej legendarni milongeros z zespołu baletowego Tango Via.
sentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar y recordarte y esperar al comprender que no vendrá. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Yo te esperé sin comprender por qué razón te has alejado y no volviste. Mucho te esperé, fatal dolor de consumir la soledad en el calor de lo que fuiste. Debes indicarme qué camino continuar, ya que es imposible que se junten nuestras vidas. Déjame llorar siempre.
Che te importa che ti llore? Composizione Ariela Ardita, wykonanie autora i orkiestry La Ramke. Czwarty i ostatni program festiwalu oddany został w całości we władanie tańca. Choreografię przedstawienia tańca Malinia powierzono Sylwanie Grill, która również w spektaklu wystąpiła. Reżyseria była dziełem Fabiana Luki. Obok tancerek Vaniny Bilus, Sylwany Grill, Suzanny Rojo i Eliny Roldan wystąpili mistrzowie i weterani salonowej odmiany tanga. Proletariacki i zawadiacki Ernesto Papi Castello, dystyngowany i skrzący pomysłami Ernesto El Flaco Dani Garcia, niedźwiedziowaty i delikatny, zarazem Jorge Manganelli i wreszcie złośliwy, wyjęty wprost z klubu Pikifika, Eduardo El Nene Massi.
Se arrastran los compases compadrones del tango que se encoge, que se estira. Su música doliente pareciera sentir que una amenaza se aproxima. Viviremos los dos el cuarto de hora de la danza nostálgica y maligna. Escuchemos latir los corazones bajo el numen de Venus Afrodita. Placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión, porque las criollas son sus altares y el sacerdote su bandoneón. su bandoneón. Quiero sentirme aprisionada.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt, do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.